Także chwała Bogu, że jesteście, że możemy tu być, że w końcu wracamy do normalności, tak? Bo nie jest to właściwe i nienormalne, kiedy jako Kościół byliśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o tą sytuację całą związaną z tym koronawirusem, choć myśmy tu przychodzili, w parę osób się modliliśmy, była transmisja. Także to też mogło być dla was błogosławieństwo, ale myślę, że większym błogosławieństwem jest to, kiedy możemy normalnie się spotykać, kiedy nie musimy uprawiać chrześcijaństwa tak zwanego internetowego, bo wierzę, że chrześcijaństwo ma być czymś praktycznym, tak? Czymś życiowym, tak? Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli z wiary, czyli z zaufania Bogu my mamy żyć, tak? Nasze życie ma mieć mentalność życia z powodu ufności ku Bogu, kim On jest i co On dla nas uczynił i co chce Bóg czynić w naszym życiu, tak? I ta świadomość, ta mentalność ma towarzyszyć naszemu życiu. Kiedy po prostu my jako ludzie wierzący to rozumiemy i staramy się żyć właśnie tym życiem zaufania do Boga, tak, bo nie wiary w coś, tak jak to my myślimy czasami, jak rozmawiam z ludźmi, że niektórym wiara się to kojarzy z czymś, co jest tylko jakąś tam wiedzą o Bogu, tak, ale wiedza o Bogu jest niewystarczająca. Zaufanie do Boga, gorliwe zaufanie, które się opiera w naszym poddaniu, to jest wiara, zaufać Bogu, wierzyć, być Mu poddanym, być Mu wiernym. To słowo wiara tak naprawdę w języku greckim oznacza. Nie wiedza o Bogu, ale zaufanie, poddanie, wierność. Amen. Także tyle. I może ja teraz zacznę się dzielić Słowem Bożym, tak? Tutaj Asia zaczęła właśnie temat zmartwychwstania. Będzie też podobny temat, chociaż też powiązany ze zmartwychwstaniem. I może przeczytam ten fragment z Dziejów Apostolskich, ale skupię się też odnośnie zmartwychwstania, ale taką pewną prawdę nam przypomnę i chcę, abyśmy też to słowo tutaj chcę uwolnić. Dobrze, Dzieje Apostolskie, rozdział drugi. Będę czytał od wersetu 34 do 39. Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa za to, że Ty jesteś Bóg żywy, święty i sprawiedliwy. I Ty działasz pośród swego ludu przez Słowo i Ducha i że Twoja obecność jest uwalniana tam, gdzie jest Twoje Słowo, tam, gdzie serca są skruszone, oczekujące i chcące być Tobie poddane. Ja teraz wzywam Twoje imię Jezu Chryste nad każdą osobą, aby nasze serce teraz mogły być otwarte i oczyszczone, abyśmy mogli przyjąć Słowo Twoje, Twoją naukę i mądrość od Ducha Świętego, abyśmy wiedzieli, co to znaczy być Twoimi uczniami i jak rozpoznawać głos Ducha Świętego i plany Ducha Świętego do naszego życia. Dobrze, to ja zacznę czytać od tego drugiego rozdziału z Dziejów Apostolskich, od 32, tak, bo tutaj będzie jakby ta kontynuacja o zmartwychwstaniu. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy, świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą, i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy swojej, aż położę nieprzyjaciół Twych pod nóżkiem stóp Twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić mężowie bracia. A Piotr do nich upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg was powoła. I ja bym się chciał skupić tutaj na tym wersecie 38 i powiedzmy tym 39, tylko tak podsumowując te przesłanie, 39 werset. I tutaj Piotr mówi o pewnych prawdach wiary chrześcijańskiej. I ta prawda jest uniwersalna, ona ma być niezmienna i ma być przekazywana, werset 39, z pokolenia na pokolenie. Odnosi się do was i dzieci waszych, ile Pan Bóg was powołał. Czyli ta obietnica, aby, co mamy czynić, mężowie, bracia? I tu było te pytanie właśnie Żydów odnośnie zwiastowania Piotra, który wykazywał tu z pism o zmartwychwstaniu Jezusa. Kim jest Chrystus? I tutaj czytamy w tym wersecie 34, że i Panem, i Chrystusem, tak? Nie, 36, tak? Że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg przez wskrzeszenie zmartwych. Czyli Panem, władcą, uczynił go Bóg. Czyli od tego momentu jest władza boska przekazana Jezusowi Chrystusowi. I wtedy dlatego Żydzi byli poruszeni dogłębni, no bo oni wierzyli no, w Boga Izraela, w Boga Jahwe, tak? Ale teraz słyszą nagle przesłanie Piotra, widzą te cudowne zjawisko działania Ducha Świętego, tak? Jak apostołowie są odurzeni duchem, jak widzą zjawisko typu wiatr, widzą zjawisko ognie nad ich głowami, tak? Pijani są, dziwnie się zachowują i jeszcze mówią w językach, których nie znali wielkie dzieła Boże, tak? To już są poruszeni, słyszą i widzą pewną manifestację działania Ducha Świętego i Piotr to wyjaśnia, tak? Ale z tym, z czym się zderzają, to właśnie Piotr tutaj pokazuje, że i Panem, i Chrystusem, czyli namaszczonym, uczynił go Bóg poprzez wskrzeszenie zmartwych. Czyli władcą całej ziemi, całej ludzkości, całego stworzenia, Bóg wywyższył się teraz swojego Syna. Jego imię jest ponad wszelkie imię. Już nawet nie imię Boga Izraela, Jahwe, kiedy to Żydzi się tym imieniem szczycili i tylko mogli je wymawiać tylko tam w świątyni i to kapłani, ale tutaj słyszał pewną prawdę o Bogu, że jest Jezus Chrystus, właśnie ten, którego wyście ukrzyżowali, on jest wyniesiony, bo zmartwychwstał, a Duch Święty temu składł świadectwo i on ma władzę na niebie i na ziemi. Dlatego oni byli mocno poruszeni. No i wtedy zadają pytanie, ojej, to cośmy zrobili? Ukrzyżowaliśmy tego, który ma władzę nad niebem, nad ziemią, nad całym stworzeniem, myśmy go ukrzyżowali, zdali sobie z tego sprawę, tak? To co my mamy czynić? Co my mamy czynić, aby mieć grzechy przebaczone? Zdali sobie sprawę, że to, co zrobili, no to też jest grzeszne, tak? Ukrzyżować po prostu tego, który ma rządzić niebem i ziemią. Jest to grzech przecież, tak? Ukrzyżowali nie ma Boga, tak? Jest to grzech. To co mamy czynić? I tu Piotr im odpowiada. Upamiętajcie się, tak? I niech każdy z was się da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie Ducha Świętego. I tu jest pewna prawda fundamentalna wiary chrześcijańskiej, która różni się od chrześcijaństwa takiego, którego, w którym myśmy się wychowali w tym kraju. Chrześcijaństwa, które jest takie religijne, w złym słowa tego znaczeniu, bo ja rozumiem, że słowo jakby religijne, no to jest taki przywiązany do jakichś tam zasad, przykazań, jakby związany do czegoś, do służenia jakby instytucji. Czyli w pewnym momencie chrześcijaństwo stało się instytucjonalne. Zamiast ludzi przywiązywać do Chrystusa, to chrześcijaństwo w pewnym momencie Nie będę opowiadał oczywiście historii Kościoła, no ale zaczęło już tam między IV wiekiem wchodzić w strukturę taką instytucjonalną, tak? Czyli w taką po prostu strukturę urzędnictwa religijnego, bym to powiedział, tak? I zamiast ludzi przywiązywać do Chrystusa, czynić ich naśladowcami Chrystusa, pokazać im drogę do oczyszczenia grzechów przez Chrystusa, to po prostu stworzył się system religijny, który przywiązywał ludzi do po prostu pewnego systemu religijnego, tak? Czyli nie służenie Bogu osobiście, ale bardziej służenie jakby potrzebom instytucji, tak? No i ten system się przez wieki rozbudował. Ale wierzę, że ta prawda o upamiętaniu i o wierze, i o chrzcie wodnym, i o Duchu Świętym ma być podstawową prawdą w chrześcijaństwie i ona jest w ogóle niezmienna. Ona jest w ogóle niezmienna. Nie możemy zmienić tego fundamentu apostolskiego, bo to jest fundament apostolski chrześcijaństwa, początku istnienia chrześcijaństwa, bo ci ludzie jeszcze nie byli, ci Żydzi nie byli wyznawcami jeszcze Chrystusa, ci, co słuchali Piotra, już powiedzmy apostołowie byli, już tam te 120 osób, co było napełnionych Duchem Świętym, już byli pod działanie Ducha, już to byli pierwsi chrześcijanie, ale ci Izraelici, oni dopiero wchodzili w chrześcijaństwo, mogli dopiero zrozumieć potrzebę stania się uczniami Jezusa Chrystusa, tego, którego ukrzyżowali i który ma władzę na niebie i na ziemi, bo Bóg go wywyższył i potwierdził to, wypełniając pisma prorockie i potwierdził to obietnicą Ducha Świętego, a my jesteśmy naocznymi świadkami tego i Duch Święty jeszcze składa świadectwo. To było wielkie wydarzenie. No to co mamy czynić? No bo przede wszystkim trzeba się upamiętać. I wiecie, upamiętanie jest sprawą indywidualną. Może być sprawą indywidualną, jak i sprawą narodu. Ale każdy z nas musi się upamiętać. Co to znaczy upamiętać? Oznacza to, że po prostu trzeba zatrzymać się w swoim życiu i chcieć zdecydować, że to, co ja myślę, to, co ja czuję, co ja chcę, nie jest najważniejsze w moim życiu. Nieważne, co ja czuję, co ja myślę, co ja chcę, ale ja chcę czuć i myśleć i znać wolę Bożą. Amen? To jest upamiętanie. Tak naprawdę to jest zmiana sposobu myślenia. Że ja nie chcę być teraz kierowany tym, co moja dusza chce i myśli i czuje i oczekuje i sobie wyobraża, ale ja chcę być teraz kierowanym w moim życiu, tak, poprzez Boga. I to jest tak naprawdę upamiętanie. Ja chcę zacząć żyć z Bogiem. Amen? Ale później jest mowa o wierze i o chrzcie. I ja tu się bardziej chcę skupić właśnie o chrzcie. Ponieważ ta prawda o chrzcie, uważam, jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o temat zmartwychwstania do naszego życia, jako już ludzi wierzących i uczniów Chrystusa, uważam, że nie możemy w pełni doświadczyć zmartwychwstałego życia Chrystusa, jeżeli odrzucamy tą prawdę o chrzcie. No ale przecież ja byłem ochrzczony jako rzymski katolik, wy też, ale w pewnym momencie, kiedy miałem te 25 lat, zdałem sobie sprawę, że moje takie chrześcijaństwo nominalne, że tak powiem. Oczywiście byłem ochrzczony, byłem w komunii, byłem bierzmowany, pamiętam, i byłem bardzo oburzony, bo chciałem coś przeżyć z Bogiem. Pamiętam, miałem te 16 lat i chciałem przeżyć tego Ducha Świętego. Przyjechał biskup, byłem w okrągłym kościele, wiecie, on mnie namaścił, no i stwierdziłem, to jest teatr, to jest sztuka, że jaki duch. Byli moi koledzy, poszliśmy później na papierosy, na browary, no i tyle było, no. Tyle było Ducha Świętego. I zobaczyłem, że to jest teatr, to jest mistyfikacja. Ja wtedy naprawdę chciałem coś przeżyć, byłem szczery, ale po prostu no, zobaczyłem rytuał tylko, który się nie ma nijak, jak to, o czym czytamy tu w Biblii. Jest prawdziwe przeżycie Ducha Świętego, a nie takie, wiecie, takie obrzędowe, instytucjonalne, że to ktoś tam przyjedzie, namaści cię i już masz Ducha Świętego. No, masz Ducha Świętego. No, gdzie on jest? Jak przyjmujesz Ducha Świętego, to twój język ma być rozwiązany. Coś ty masz przeżyć. Coś masz poczuć zmianę. A jeżeli zastanawiasz się, czy ty przyjąłeś Ducha Świętego, no to na pewno go nie przyjąłeś. O, mam klucze, tak? Marcin, masz klucze. No widzisz. Masz? Masz. Teraz oddaj. Po prostu jeżeli coś przyjmujesz, to przyjmujesz. Masz, jesteś w tego posiadaniu. Masz to, tak? Jest to coś realne. Osoba Ducha Świętego jest realna. Tydzień temu mieliśmy pięćdziesiątnicę. Piotrek mówił o Duchu Świętym, tak? Mówił. Bez Ducha Świętego nie ma chrześcijaństwa. Mentalność religijna, w której myśmy się wychowali, no ona jest taka, no że tak większość ludzi myśli, ja też tak myślałem, że chce się mieć dobre zamierzenia względem Boga, to znaczy dobre intencje, nawet bym chciał zrobić coś dobrego dla Boga, żyć według woli Bożej, ale ta mentalność taka człowieka nieodrodzonego, takiego religijnego, polega na tym, że ty chcesz to zrobić o swoich siłach, żeby się Bogu podobać. A prawda o Bogu i o Ewangelii mówi o tym, że potrzebujesz zmiany swojego serca, swojego ducha, bo dopiero wtedy, kiedy nastąpi ta zmiana, będziesz mógł czynić wolę Bożą i robić to, co się Bogu podoba. A wielu ludzi nie rozumie potrzeby tej zmiany wewnętrznej, zmiany serca, zmiany ducha. I dlatego ta prawda o nowonarodzeniu, ja też to głosiłem parę tygodni temu, że musimy się na nowo narodzić, jest bardzo ważna i fundamentalna. Nie będę dzisiaj o tym mówił, ale uważam, że to jest fundament. Jeżeli nie narodzimy się na nowo, nie możemy doświadczyć działania Boga. Ale możemy się narodzić na nowo, o czym mówiłem, tak, że narodzenie na nowo jest kwestią upamiętania i wiary i wyznania tej wiary. Rodzimy się na nowo, potrzebujemy usłyszeć Ewangelię, potrzebujemy się upamiętać i szczerze wyznać wiarę przed Chrystusem. Wtedy Duch Święty wchodzi do naszego serca, tak? I stajemy się dziećmi Bożymi. Ale to jest dopiero początek naszej wiary, bo potrzebujemy dalej się ochrzcić i przyjąć Ducha Świętego. Amen? To jest dopiero podstawa chrześcijaństwa. Nie wystarczy wyznać wiarę, no tak zwaną, co w naszych kręgach jest tak bardzo powszechne, tak zwana modlitwa grzesznika albo przyjęcie Jezusa Chrystusa tak przez wyznanie wiary. Ja wierzę, to jest na to miejsce, ale nie znajdziecie nigdy się tego w Biblii, tak zwanej modlitwy grzesznika, tutaj upamiętaj się, wyznaj wiarę, list do Rzymian, 10 rozdział i tak dalej. No, tak tego nie znajdziecie. Wyznanie wiary w chrześcijaństwie w pierwszych wiekach polegało na tym, że po pierwsze słyszałeś Ewangelię, pokutowałeś i od razu cię chrzcili i podczas chrztu wyznawałeś wiarę. Taka była praktyka pierwszego kościoła. A dzisiaj myśmy to rozdzielili na takie etapy. Najpierw się upamiętujesz, wyznajesz wiarę, przyjąłeś Pana Jezusa. Później się będziesz z kimś tam, kogoś tam ewangelizujesz, a później tak będziesz mu mówił Ewangelię, no tam o tych bałwanach, wiesz, mu coś tam troszkę powiesz, że to są złe. No później o chrzcie, ale też tak nie, no bo przecież on był chrzczony, to nie można, no bo on katolik, to go obrazisz, że drugi raz go musisz ochrzcić. No, troszkę się skomplikowało od czasów pierwszych chrześcijan, tak? Bo im do głowy nie wpadli na taki pomysł. Rozumiecie, by chrzcić niemowlęta. Historycznie, jakbyście się wzgłębili w ten temat, to ta idea powstała między III a IV wiekiem. Powstała ze strachu. Bo mówili tak, że jeżeli dziecka nie ochrzcimy, to one pójdzie do piekła. Ojej, trzeba je chrzcić. I tak powstała idea chrztu niemowląt. Ale pierwsi chrześcijanie umierali całymi rodzinami na arenach, byli rozszarpywani przez lwy i nie przyszło im do głowy, żeby jeszcze w ostatniej chwili to dziecko, które powiedzmy matka miała i była rzucona na arenę i za chwilę miały ją rozszarpać lwy, że ona tam szybko, szybko jeszcze wodę i go pokropi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i dziecko będzie ochrzczone. Nie było takich praktyk. Ponieważ jak czytamy Ewangelię Marka, kto wierzy i ochrzczony zostanie zbawiony będzie. Amen. Czyli wierzy, ufa Bogu, dopiero na tej podstawie był chrzest. Praktyka chrztu znana była w Starym Testamencie wśród kapłanów. I to czytamy, ja na przykład jak jest mowa o tym, jak jest powiedziane w Ewangeliach, że faryzeusze mieli swoją tradycję o obmywaniach. I tam jest słowo chrzty, tak? O obmywaniach tam rąk i tak dalej. I były też ich tradycje, ale były też takie nakazy z prawa mojżeszowego, że kapłan musiał, zanim przystąpił do rytuału sprawowania służby Bogu, on obmywał się rytualnie cały. Po to, aby mógł służyć Bogu. To jeżeli my chcemy służyć Bogu, tak, to my musimy obmyć się w wodzie chrztu, pogrzebać stare życie, zmyć grzechy starego życia, aby móc służyć Bogu. Ale musimy zrobić to świadomie. Nie możemy tego zrobić, wiecie, na zasadzie takiej, że jestem niemowlakiem i moja mama mnie ochrzciła, poszła do kościoła ze mną, tak? Jak byłem mały, ja miałem wtedy, ja nie pamiętam tego, ale miałem chyba 2 lata i mnie ksiądz tam kropił wodą. I co wtedy się działo? Ja mówiłem, nie miej mi głowy, nie miej mi głowy. Tak się wzbraniałem przed chrztem takim religijnym. Ale nie chciałem, żeby mi umył głowę. Ale wiecie, my potrzebujemy być ochrzczeni po to, aby zmyć grzechy starego życia. Bo tu jest napisane, zobaczcie, upamiętajcie się, niech każdy się da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Liczba mnoga. I ja rozumiem, że my przez wiarę i upamiętanie i wyznanie swoich grzechów mamy je odpuszczone, ale my potrzebujemy się ochrzcić w wodzie, aby zmazać wszystkie grzechy tak zwanego starego życia. A co to jest te stare życie? Stare życie to jest to, twoje całe życie, kiedy nie miałeś możliwości usłyszeć Ewangelii ani pokutować i dojść do przekonania, że musisz się pojednać z Bogiem, aby mieć grzechy przebaczone i to się dzieje poprzez ofiarę Chrystusa. I to jest stare życie. Dopóki nie zdajesz sobie sprawy z tego porządku rzeczy, żeby pojednać się z Bogiem, muszę się upamiętać, muszę uwierzyć, wierzyć, zaufać tym, kim jest Chrystus, po co on umarł i zmartwychwstał, abym mu poddał swoje życie jako Panu i Władcy nieba i ziemi. Na dowód mojego poddania chcę być jego uczniem, dlatego chrzczę się w wodzie i tam grzechy moje, te wszystkie grzechy, które popełniłem, tam po prostu są wymazane. Mam czystą kartę teraz przed Bogiem. I kiedy wychodzę z wody, to jestem przyobleczony w namaszczenie Chrystusa, list do Rzymian o tym mówi, 6 rozdział, abym teraz żył na nowy sposób, służąc Bogu. Kiedy wychodzę z wody, Duch Święty wstępuje na mnie i daje świadectwo mojej wiary, że teraz mogę żyć dla Boga w nowy sposób, według Ducha żyć, ponieważ mój duch został zrodzony, ponieważ moje grzechy zostały oczyszczone i ponieważ namaszczenie Ducha Chrystusowego, zmartwychwstałego Chrystusa jest nad moim ciałem. Moje ciało dalej chce grzeszyć, ale jest namaszczenie, jest Boża natura, jest Boże wtarcie we mnie Ducha Świętego, aby ujarzmić grzeszność mojej natury. I oczywiście teraz muszę się nauczyć, jak ja mam współpracować z Duchem Świętym, jak mam praktykować praktyki duchowe, modlitwy, posty, wieczerze, inne tam rzeczy, abym mógł doświadczać właściwy sposób przepływu Ducha Świętego. I muszę się tego uczyć, ale poprzez upamiętanie, poprzez wiarę, poprzez chrzest jestem wyposażony. Dlatego chrzest jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o tę prawdę wiary chrześcijańskiej. I jeżeli patrzymy na Boże Słowo, to zobaczcie, że na przykład w liście do Hebrajczyków 6 rozdział i tam jest autor mówi tak, pominąwszy nauki o Chrystusie, początki o Chrystusie. I tam jest takie słowo, że te początki nauk o Chrystusie, że jakby fundament. Fundament nauki o Chrystusie. I co to jest? I tam jest upamiętanie, tam jest wiara i tam jest o chrztach. Później tam jest o zmartwychwstaniu, o sądzie i tak dalej. Ale chodzi o to, że jest fundamentem prawdy Ewangelii jest mowa o upamiętaniu, o wierze i o chrztach. I te słowo chrzty, tam jest liczba mnoga i jest co najmniej, dzisiaj byśmy powiedzieli, no na dzień dzisiejszy w nas dostępie, powiedzmy, jest chrzest wodny i chrzest w Duchem Świętym. Oczywiście jest chrzest, byśmy tam tutaj różni teolodzy do tego podchodzą, ogniem, czyli cierpienia, powiedz, z powodu wiary, jak są chrześcijanie zabijani i tak dalej. Ale skupiając się tylko na prawdzie chrztu wodnego czy chrztu Duchem Świętym, bo słowo chrzest to jest nic innego jak zanurzyć, zmoczyć. Czyli zanurzamy się w wodzie po to, aby wyjść z tej wody, być przeobleczonym po prostu w Ducha Chrystusowego, aby żyć teraz w nowy, święty, sprawiedliwy sposób. Żyć w sprawiedliwości Bożej, w świętości Bożej. I powiem wam, że bez wyposażenia nas przez Ducha Świętego nie jesteśmy osiągnąć tych standardów. Nie wystarczy dobra intencja, no, że ja chcę żyć świętym, sprawiedliwym życiem. To jest dobre. Ale jak w to wejść? No musisz się upamiętać, uwierzyć, dać się ościć i jeszcze przyjąć Ducha Świętego, moc Ducha Świętego. Oczywiście można mieć doświadczenie bez udziału, bez udziału doświadczenia mocy Ducha Świętego, bez przeżycia tego, bo i tak rodzimy się na nowo za sprawą Ducha Świętego, ale niemniej jednak uważam, że jeżeli chcemy chodzić tym zmartwychwstałym życiem w duchowym sensie, musimy po prostu wejść w te doświadczenie praktyczne, czyli po prostu jest poselstwo Ewangelii, jest upamiętanie, jest wiara, jest gotowość chrztu. I wierzę, że gotowość chrztu była czymś, zauważcie, była czymś publicznym. Czymś, co musiało cię skonfrontować z innymi ludźmi. Na przykład dla Żydów było to takie troszkę problematyczne, ponieważ był podział w narodzie, tak? Byli przeciwnicy, zwolennicy Chrystusa. No i ci, którzy chcieli przyjąć chrzest, tak? No to opowiadali się, że chcą być naśladowcami Chrystusa. A ci, którzy nie chcieli tego zrobić, to znaczy, że chcieli zostać w swojej religii, w swojej tradycji. I to jest czasami takie trudne, że ludzie muszą dokonać tego wyboru. I że muszą się ochrzcić na sposób jaki? Jawny, publiczny. Dlaczego? Bo to jest wyrzeknięcie się swojego ja. Bo wielu ludzi, no, ja pamiętam, też taki mój kolega, on się tam kiedyś nawrócił i on tam coś doświadczył od Boga, Duch Święty go dotknął, a później on mówi, ale nikomu nic nie mów, nie mów moim kolegom. Nic nie mów. Czyli wstydził się. No to jak takiego człowieka ochrzcić? To tak samo, no, ja bym się chciał ochrzcić, ale ja się wstydzę. Co na to moja rodzina powie, ktoś tam najbliższy i tak dalej. Wiecie, chrzest był odważną deklaracją wiary w Chrystusa, poddania Mu się i nieważne, co tam moja rodzina miałaby twierdzić, czy tam inni ludzie, ale ważne było to, żeby była ta chęć zrezygnowania z tego, co ty myślisz, co ty czujesz i co inni o tobie będą myśleć. I to jest śmierć dla twojego ja. Chrzest to jest śmierć, pogrzebanie starej twojej natury. Nieważne jest to, co inni powiedzą. Ważne jest to, czy ty chcesz wejść w doświadczenie Boga żywego, doświadczenie życia wiecznego i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo ważne. I już kończąc ten temat. Również chrzest jest, list do Piotra o tym jest mowa, 3:21, jest prośbą Boga o nowe sumienie. Wierzę, że to jest bardzo ważne. Ja wierzę, że po chrzcie wodnym, przynajmniej ja miałem takie doświadczenie, wielu innych ludzi, którzy też o tym mówili, te sumienie, czyli ta świadomość, co jest dobre, co jest złe, diametralnie mi się zmieniło. Ja wcześniej klełem jak szewc, ja robiłem różne rzeczy, paliłem i tam inne historie, nie będę o tym mówił, bo to szkoda gadać, ale nagle to wszystko mi się stało takie obrzydliwe. Ja już nie mogłem tego czynić. Nawet do tego stopnia tak było, że jak przebywałem w towarzystwie tam z kolegami, gdzie wcześniej myśmy tam się spotykali, no różnie tam się spotykało, czy tam, no powiedzmy nawet sportowo, bo też troszkę tam chodziłem, powiedzmy w kosza, czy tam grałem, czy jakieś tam piłkę, no to wiecie, no bluzgi są, tak? To ja wtedy, no, mnie to raziło, pamiętam. Ja nie mogłem po prostu przebywać już w takim towarzystwie, ponieważ coś się we mnie zmieniło. To nie to, że ja tak musiałem, wiesz, teraz ty nie możesz spotykać się z tymi czy z tamtymi kolegami, bo mi tak mówili. Nie, ja wewnętrznie po prostu wiedziałem, że to nie jest dobre dla mnie. Mnie nikt nie musiał edukować, mnie Duch Święty edukował poprzez sumienie, poprzez świadomość tego, co jest dobre i co jest złe, czyli poprzez sumienie. Czyli widzicie, kwestia sumienia jest różna w zależności od kultury. Jak cię wyedukują i tak dalej. W jednym kraju, wiecie, to jest dobre, w drugim kraju to jest dobre, tak? W Indiach, wiecie, można mieć milion bogów, tak? To jest dobre. Ich sumienie nie potępia. Także kwestia sumienia jest albo ludzka, albo Boża, ale jest kwestia sumienia w Duchu Świętym. I te sumienie otrzymujemy poprzez upamiętanie i wiarę i chrzest i wychodząc z wody, coś się w naszym sercu zmienia. Jest nowa świadomość, nowa jakość życia. I to jest działanie Ducha Świętego. To Duch Święty tak sprawia. Bo on po prostu staje się naszym nauczycielem. Amen. I wewnętrznie daje ci przekonanie, że to czy tamto jest złe. Ty do końca tego nie rozumiesz, dopiero się uczysz słuchać Ducha Świętego, ale poprzez sumienie Duch Święty mówi do nas. I te sumienie otrzymujemy w chrzcie. Ono jest dlatego tak ważne. Dlatego jeżeli my mówimy o uczniostwie i o byciu prowadzenia Duchem Świętym, to ja uważam tak, że bez takiego biblijnego chrztu nie możemy w pełni zrozumieć tego prowadzenia Ducha Świętego. Bo zawsze coś jest, wiecie, nie tak zrobione. My musimy po prostu pewne rzeczy robić na sposób Boży, bo tylko Bóg aprobuje swoje plany. My możemy chcieć służyć Bogu o swoich siłach i chęciach, my możemy mieć dobre chęci, możemy mieć dobre motywacje, ale jeżeli my chcemy służyć Bogu, tak, chcemy służyć Bogu, to tak jak kapłani w Starym Testamencie, oni mieli pewne nakazy, w jaki sposób mu służyć. Jak złożyli złą ofiarę, to było źle, tak? Jak chcieli służyć Bogu w świątyni, tak, to musieli przejść pewien proces oczyszczenia rytualny, żeby mogli mu służyć, bo jeżeli nie tak to robili, to po prostu Bóg tego nie aprobował. Dlatego to jest tak ważne, abyśmy też to rozumieli i też w swoim świadectwie Ewangelii ludziom o tym mówili, że po prostu to jest ważne. Ja wiem, że zawsze jest taki dyskomfort, kiedy głosimy ludziom Ewangelię, którzy są na przykład, no tacy, jak to jest w naszym kraju, wierzący, niepraktykujący rzymskokatolicy, to jest taki dyskomfort, tak w pełni pewne prawdy o Bogu powiedzieć, tak, o potrzebie na przykład właśnie chrztu wodnego, czy powiedzmy doświadczenia mocy Ducha Świętego. Ale niemniej jednak wierzę, że to jest częścią zwiastowania Ewangelii. Upamiętanie, wiara, chrzest wodny, chrzest Duchem Świętym, to jest fundament, to jest ABC Ewangelii. I nie chodzi o rytuał, bo chrzest to nie jest tylko rytuałem, to nie jest jakąś pamiątką, to nie jest jakimś tylko takim aktem mało znaczącym, ale chrzest, wiecie, on jest przymierzem. Tak jak obrzeska była w czasie Starego Testamentu, tak chrzest jest przymierzem, jest zawarciem zaślubienia z Chrystusem. Dlatego nie możemy przejść obok tego, tak wiecie, tak, a to nie, no wystarczy, tylko wyznaj wiarę. Wyznaj wiarę. To nie wystarczy. W pierwszym kościele wyznanie wiary nie starczyło. Musieli dać się ochrzcić publicznie. Później Kościół od tego odszedł przez wieki. Ale wracamy do biblijnego chrześcijaństwa, tak? Apostolskiego, tak? No to taka jest Ewangelia. Nie możemy pójść na skróty, tylko musimy mówić prawdę, tak? Ludziom prawdę. I wiadomo, różne będą reakcje. Będą cię przyzywać, tam anabaptysta, jak to było, wiecie, jak był XVI wiek chyba i byli tak zwani anabaptyści, tak? To pierwszych anabaptystów, którzy odkryli w XVI wieku prawdę, tak nasi pierwsi tak zwani baptyści, tak? Odkryli prawdę o chrzcie wodnym na podstawie upamiętania i wiary, w świadomości wiary, tak? I przez zanurzenie byli prześladowani przez ówczesny Kościół, który był. Byli za to paleni, torturowani na Chrystusie, bo byli powtórnie zanurzeńcami. No taka jest historia. Widzieliście o tym? Poczytajcie sobie historię. Z powodu tej prawdy, że ktoś doszedł przekonania, że potrzebuje jednak biblijnego chrztu w XVI wieku, rozumiecie, tak? Dał się ochrzcić, to po prostu święta inkwizycja go straciła na stosie. To nie jest tragedia? Co ten człowiek złego zrobił? Powiedzcie mi. No, dzisiaj, chwała Bogu, nikt nam za to głowy nie urwie. Mamy tu wolność, tak? Mogą co najwyżej ludzie na nas dziwnie patrzeć i się z nas szydzić i obrażać, ale nikt nam głowy nie urwie za to. Nie pójdziesz na stos, nikt cię nie zastrzeli, masz wolność dzisiaj. Także spójrzmy na to w ten sposób. Naprawdę nie robimy krzywdy ludziom, kiedy o tym ich mówimy. Nie robimy im krzywdy. Nie obrażamy rzymskiego katolika, czy prawosławnego, czy jeszcze jakiegoś innego, że go obrażamy. Nie, nie. Po prostu mówimy o tych prawdach wiary w sposób taki, jaki to jest. Ale sytuacja jest taka, jaka jest. Dobrze, to ja już skończyłem. Ojcze, ja w imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Ci za to, że Ty jesteś dobrym Bogiem i żywym. I proszę, Panie, abyś Ty zapieczętował swoje słowo w naszych sercach i umysłach. Nie ważne jest, Panie, to, co ja myślę, to, co ja czuję, co chcę, ale jest ważne, Panie, to, aby być Twoim uczniem i podążać za Tobą. Ja Cię błogosławię, Panie Jezu, i wywyższam Twoje imię. I dziękuję Ci za moich braci, moje siostry. I proszę Cię, Panie, abyśmy wspólnie razem wzrastali i byli Twoimi uczniami. Amen.